Gościem aktualności dnia jest pan dr Cezary Mech, były wiceminister finansów. Witam serdecznie, panie ministrze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie ministrze, minister finansów Jacek Rostowski odbiera nagrodę dla najlepszego ministra w Unii Europejskiej. Czy za co jest ta nagroda? Czy rzeczywiście jest tak, że kryzys, że ta nagroda zwiastuje zakończenie kryzysu? Zakończenie kryzysu jest odnotowane, nagroda dla zwycięzcy. Czy w Polsce żyje się w związku z tym też lepiej? Bo skoro jesteśmy najlepsi, to znaczy, że żyje się nam chyba całkiem dobrze.
Należy pamiętać, że z jednej strony to należy się oczywiście bardzo cieszyć, że po prostu takowe nagrody są przyznawane Polsce, bo raczej liczę, że to nie jest w jakiś sposób nagroda dla Polski i tak naprawdę dotycząca tego, że w Polsce właśnie były najmniejsze spadki, jeśli chodzi o dochód narodowy, jeśli chodzi o sytuację kryzysową w porównaniu z innymi krajami. Niemniej tutaj występują oczywiście dwa wątki. Jeden to jest wątek dotyczący tego, że mimo że powiedzmy wystąpił wzrost PKB, więc wzrost dochodu narodowego w okresie tego najgłębszego kryzysu, jaki dotknął Europę od długich lat, to jednak był to wzrost w porównaniu z bazą, poziomem życia bardzo niskim w porównaniu ze standardami tych wysoko rozwiniętych gospodarek. Z drugiej strony, jeśli patrzeć pod względem sytuacji, jaka dotyczy osoby, która odbiera tą nagrodę, to należy pamiętać, że raczej wolelibyśmy, żeby po pierwsze programy, które są prezentowane, później były realizowane i najlepiej oczywiście, gdyby była tego typu sytuacja, że realizowane programy w efekcie dają dobre wyniki gospodarcze. A tutaj tak naprawdę no to z jednej strony jesteśmy zadowoleni z wyników, a z drugiej strony no pamiętajmy, że tak naprawdę to te wyniki są przeciwko tym programom, które były głoszone. Bo to, co było głoszone i co było przedmiotem debaty, tak naprawdę było jednym z kluczowych źródeł tego kryzysu i by doprowadziło, że Polska by miała kryzys jeszcze głębszy niż inne kraje. To jest taka podejście do deficytu finansów publicznych, że powinno się likwidować. Cały czas była mowa o tym, że nie należy się zadłużać, a tutaj zgodzono się na to, aby jednak te automatyczne stabilizatory, a więc zakładane wydatki były zrealizowane i one podtrzymywały koniunkturę w Polsce. Oczywiście powodując przyrost znaczący zadłużenia, co będzie przedmiotem głębokiej troski nas wszystkich w przyszłości. A z drugiej strony podejścia do wejścia do strefy euro. Gdybyśmy rzeczywiście tak jak dążono i jak planowano byli w strefie euro, to oczywiście mielibyśmy poważne kłopoty, a tak jednak niezależność polityki monetarnej Polski polegającej na tym, że mieliśmy złotówkę, spowodowała osłabienie tego kryzysu, ponieważ z jednej strony doprowadziła do tego, że nasze produkty nie utraciły konkurencyjności. Osłabienie złotówki spowodowało, że było zapotrzebowanie na polską pracę, a z drugiej strony droższe towary zagraniczne spowodowały z jednej strony, że importerzy nie podnieśli cen, a z drugiej strony też zastąpiliśmy wakacje za granicą wakacjami w Polsce. Niemniej to, co jest kluczowe, to jest to wyciągnięcie wniosku z tego kryzysu, jakiej sytuacji, w której Polska się znajduje. Polska jest w olbrzymiej zapaści demograficznej, co będzie miała olbrzymie przełożenie na przyszłość nie tylko już gospodarczą Polski, ale też przyszłość naszego narodu. Trudno sobie wyobrazić, że sytuację, w której jeden wnuk, bo no, taka jest sytuacja, że u nas w rodzinie jest przeciętnie o jedną osobę za mało do prostej zastępowalności pokoju, będzie w stanie utrzymać w przyszłości czwórkę dziadków. To jest olbrzymie wyzwanie, dla Polski, dla narodu. To jest kwestia dotycząca tego, czy będziemy tylko i wyłącznie nazwą na mapie, czy też jako społeczeństwo przetrwamy, ale też jakie warunki życia będzie miało to starzejące się pokolenie, które starzeje się co 2 lata o 1 rok przeciętnie. Następny efekt to jest kwestia dotycząca wyciągnięcia wniosku z tego kryzysu, który przeżywa Grecja, która jest właśnie w strefie euro, której wynika wyraźnie, że zakładane benefity po prostu bycia w tej strefie nie zadziałały, ponieważ okazuje się, że koszty kapitału są olbrzymie, odsetki, które trzeba płacić, są bardzo wysokie. W praktyce to powoduje, że nie tylko oni będą musieli oszczędzać, ale tak naprawdę to też powoduje, że inwestycje w miejsca pracy nie są opłacalne w Grecji i Grecja będzie przeżywała turbulencje. Niemniej te wszystkie założenia dotyczące Polski to też muszą ulec zweryfikowaniu, ponieważ wynika wyraźnie do krajów peryferyjnych, które są na niskim poziomie rozwoju, to tak naprawdę inwestorzy nie wierzą w to, że w sytuacji kryzysowej będą w stanie po prostu nie wystąpią ze strefy euro, a więc tak naprawdę wierzą cały czas, że trzeba podnosić stopy procentowe i wypychać inwestycje produkcyjne. Z tego powinniśmy zdać sobie sprawę i wyciągnąć wnioski. Oczywiście to, co jest kluczowe, to jest wyzwanie, przed którym Polska stoi, związane z narastaniem szybkim zadłużenia, z deficytami, które po prostu będą, a które są związane z tym, że wydatki będą bardzo szybko rosły, zwłaszcza właśnie z powodu starzenia się społeczeństwa. Dlatego też jest bardzo istotne opracowanie modeli, które nie po prostu będą likwidowały tego typu wydatki, bo to będą likwidacje naszym kosztem, ale optymalizowały te wydatki, a więc żeby właśnie doprowadzić do tego, żeby można było właśnie inwestować, tak jak dzieje się przedsiębiorca, mieć nadzwyczajne wydatki, które są inwestycjami, po to, żeby inwestować w infrastrukturę, wszelkiego typu infrastrukturę informatyczną, drogową i po to, żeby przyciągać miejsca pracy, żeby w Polsce się opłacało po prostu tworzyć te miejsca pracy. Ale po to, żeby to zrobić, to trzeba mieć modele i nie patrzeć tylko i wyłącznie w suchy sposób na deficyt budżetowy, tylko te inwestycje, które w przyszłości zwrócą się wyższymi podatkami i spłacą tych długów, powinny być przyjmowane. Ale po to też, żeby tworzyć miejsca pracy o wysokiej wartości dodanej, opartej na badaniach i rozwoju, trzeba w końcu spojrzeć też prawdzie w oczy, że trudno jest mieć możliwość takową przy prywatyzowaniu polskich przedsiębiorstw, już dochodząc do przedsiębiorstw infrastrukturalnych, które tak naprawdę powodują, przykładem tutaj może być giełda, przykładem, które powodują, że prywatne podmioty nastawione na zysk będą podnosiły ceny i przez to wypychały miejsca pracy. I oczywiście to, co jest też wielkim wyzwaniem, to jest wyzwaniem dla naszej energetyki, a więc postawienie jasnych po prostu zasad, że Polska jest oparta na węglu, na taniości jego posiadania w Polsce i to powinna być nasza przewaga. I dlatego też powinno się jasno powiedzieć, tak samo jak pani Merkel powiedziała, że ci, którzy mówią o tym, że gospodarka niemiecka nie powinna być oparta na eksporcie, powinni być odtrąceni. Tak samo u nas ci, którzy mówią, że powinniśmy się dopasować do tych projektów związanych z ociepleniem klimatu, co działa niekorzystnie na inwestycje w polską energetykę, też nie powinni być wysłuchiwani, tylko Polska powinna po prostu prowadzić swoją własną gospodarkę i pamiętać o tym, że trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie narodu, jego egzystencję, jeśli nie ma własnych instytucji i nie ma dzieci.
Panie ministrze, zadam inne pytanie. Minister Rostowski razem z premierem Tuskiem pojawiali się na tle mapy Europy. Zielona wyspa to była Polska, wzrost dodatni PKB. to jest ten wskaźnik, który zawsze był prezentowany i bardzo dobrze, że on był dodatni, ale gdyby na przykład panowie stanęli na tle innych wskaźników, które jakoś w tej dyskusji, debacie na temat stanu polskich finansów, polskiej gospodarki pomijano, na przykład wzrost bezrobocia, na przykład dług publiczny, czy to także byłby zielony kolor, czy kolor jakiś inny, na przykład czerwony?
Należy pamiętać, że to, co tak naprawdę, jeśli chodzi o dług publiczny, to powinniśmy uwzględniać te olbrzymie zobowiązania emerytalne, które są w ZUS-ie. ZUS jest zadłużony względem nowej reformy emerytalnej na 1 700 miliardów złotych, wielokrotnie więcej niż ten normalny dług publiczny. Ale pamiętajmy, że to, co na tle tego, czego powinniśmy stawać, to na tle tych państw, które się rozwijają. A rozwijają się, zauważmy, i zmieniają ten świat, rozwijają się Chiny i Indie. I to, co jest charakterystyczne, że z jednej strony te kraje bardzo szybko się rozwijają, zdobywają miejsca pracy, mają swoją własną, niezależną politykę gospodarczą, a z drugiej strony, proszę zobaczyć, na przykład Indie. Mają mniej więcej dług publiczny, deficyt publiczny, finansów publicznych na poziomie 10%, a więc więcej niż u nas, a wszyscy uważają, że ze względu na to, że to jest społeczeństwo młode, dynamicznie się rozwijające i właśnie wydatkujące znaczące środki na to, żeby w przyszłości po prostu były tworzone miejsca pracy, na infrastrukturę, na właśnie miejsca pracy, to jest wielkość, która im nie będzie w przyszłości zagrażać. Dlatego też powinniśmy robić swoje, ale kluczowe jest po prostu działanie na rzecz jednak polityki prorodzinnej, nie wstydzenia się tej nazwy. Musimy mieć dzieci, musimy mieć przyszłość, a z drugiej strony generowania miejsc pracy w Polsce, a nie za granicą.
No jedyną ustawą właściwie, która w nazwie ma rodzinę, jest ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wydaje się, że państwo zbyt mało pomaga rodzinie, a zbyt wiele teraz chce rodzinę inwigilować. Ale ja, panie ministrze, chciałbym poprosić jeszcze o krótki komentarz do wskaźników, które mam przed sobą. Ponad 2 miliony Polaków jest zadłużonych w tej chwili. Przemnóżmy to przez liczbę osób w rodzinie. Dotyka to w takim razie wielu milionów Polaków. 54% nie ma żadnych oszczędności. 46% Polaków ma oszczędności, ale to też dla informacji, kiedy mówimy o oszczędnościach, kiedy pytaliśmy, czy Polacy byli pytani o to, co rozumieją przez oszczędności, to jedni rozumieli kilkadziesiąt tysięcy na koncie, a inni rozumieli 100 zł odłożone w skarpecie.
To, co jest kluczowe, to jest kluczowe, żeby te zadłużenia, które istnieją, państwa, jak i obywateli, były zadłużeniami takimi produkcyjnymi, a więc tymi, które dają w przyszłości dochód, dają miejsca pracy. Najgorzej jest, jeśli to są konsumpcyjne, a jeszcze na dodatek okazuje się, że właśnie te długi, konieczność ich spłaty wypychają z budżetów rodzinnych miejsce dla dzieci.
Bardzo dziękuję za komentarz, dziękuję za rozmowę. Doktor Cezary Mech, były wiceminister finansów, był naszym gościem. Dziękuję, panie ministrze.
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
Z panem Bogiem.